W naszym studiu gość Adam Łuczak, kurator projektu Poznańskie Muzeum Melancholii. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Muzeum rozpoczyna działalność w piątek. Do 22 listopada będziemy mogli w dwóch miejscach w Poznaniu, na dawnym dworcu PKS i w budynku Alfy, oglądać wystawę, którą stworzyli artyści z Poznania i Niemiec. Ale zanim przejdziemy do tego, kto te prace stworzył, powiedz, czy zobaczymy takie jesienne pejzaże skłaniające do refleksji?
Nie. Na pewno nie zobaczymy jesiennych pejzaży, które będą skłaniały do refleksji.
Nie o taką melancholię chodzi.
Nie o taką zupełnie melancholię chodzi. Nie chodzi o nostalgię, chodzi o melancholię. Chodzi o pewien brak związany z naszym miastem, z Poznaniem. Zamiast oglądania takich romantycznych czy sentymentalnych obrazów, będziemy raczej oglądali wypowiedzi artystyczne dotyczące konkretnych tematów i konkretnych problemów, które zauważamy w rzeczywistości miejskiej.
Jakie to są problemy?
Wydaje mi się, że głównym problemem Poznania jest właśnie ta melancholia. Jest coś, co możemy nazwać prowincjonalizmem w pewnym sensie. Mi się wydaje, że my jako poznaniacy nie możemy się pogodzić z tym, że jesteśmy faktycznie piątym miastem co do wielkości w Polsce, czwartym miastem co do ilości mieszkańców. Jesteśmy średnim miastem pomiędzy bardzo ważnymi ośrodkami kultury, jakimi są Berlin i Warszawa, ośrodkami polityki, kultury, edukacji. I wydaje mi się, że mamy ciągle pewien problem, pewne, nazwijmy to nawet zakompleksienie na punkcie większych miast. Wydaje mi się, że bardzo dobrze jest to widoczne właśnie w tym takim krótkim filmie opublikowanym w 2011 roku przez Urząd Miasta Poznania. Był to film w ramach nowej strategii promocji miasta, nazwany Poznań Metropolia 2030. Ten film, mający 4 minuty i 15 sekund, bardzo dobrze obrazuje to, jaką my niesiemy w sobie wizję Poznania, natomiast jak ona jest daleka od rzeczywistości, w której żyjemy. I tutaj zarysowuje się właśnie ta melancholia, ta odległość pomiędzy naszym wyobrażeniem a rzeczywistością jest w pewnym sensie bolesna.
Ale to jest też melancholia i taka nostalgia za Poznaniem, który przeminął, o którym dawni poznaniacy mówią, że taki istniał na początku XX wieku albo przed wojną.
Wydaje mi się, że jest to jeden poziom tego problemu, że właśnie pokolenie moich dziadków szczególnie bardzo często odnosi się do porządku w Poznaniu, mówiąc, że przed wojną, też nie określając, która to była wojna, czy to druga wojna, czy pierwsza wojna światowa, w Poznaniu panował porządek. Kiedyś było lepiej, ten Poznań w ten czas był czystszy. Widzimy to na przykład na zdjęciach od czasu do czasu publikowanych przez różnego rodzaju portale internetowe, związane też z Poznaniem. Takie zdjęcia tego, jak wyglądało coś kiedyś, jak wygląda dzisiaj. Czyli wtedy, teraz. Widzimy zdjęcia dworca, widzimy zdjęcia naszego zamku. Ta propozycja tego filmu sprzed 4 lat miała okazywać właśnie Poznań jako metropolię zachodnią, nowoczesną, otwartą na świat, a tak naprawdę w tym wyobrażeniu jest pewna hermetyczność, pewne zamknięcie i wpisane w to zamknięcie niemożliwość wyjścia poza to wyobrażenie.
I w tym filmiku i w całej strategii miasta czegoś wam zabrakło. W tekście kuratorskim, który napisałeś, pokazujesz, że to nigdy nie będzie miasto zachodnie, miasto współczesne na miarę wielkich metropolii bez Muzeum Sztuki Współczesnej.
Myślę, że brak Muzeum Sztuki Najnowszej, takiej muzeum, które byłoby aktywne i które by gdzieś tam podążało za tym, co się dzieje w kulturze i w sztuce, jest pewną metaforą, symbolem, który może nam dużo mówić o Poznaniu. Wydaje mi się, że to, co charakteryzuje gigantyczne metropolie, to jest ich wielość, wielowątkowość. To jest to, że w takich metropoliach znajdziemy i poważne instytucje kultury, które jakby też nie boją się sprzeczności wpisanych w kulturę, ponieważ zawsze mamy dwa fronty w kulturze, zawsze mamy dwie różne perspektywy. Są to miasta, które mają właśnie instytucje, które nie boją się zderzenia i nie boją się sprzeczności. Potrafią pokazać wiele rzeczy w obrębie jednej instytucji. Nasz zarzut w stronę Poznania, w stronę tego braku muzeum, nie jest oczywiście zarzutem rzeczywistym. Mamy Muzeum Narodowe, które ma wiele różnych oddziałów. Jednym z nich jest właśnie oddział sztuki. Natomiast nasz zarzut jest właśnie zarzutem w stronę unifikacji, w stronę jakby znalezienia jednej narracji historycznej, pokazywania sztuki jakby w jednym ujęciu, bardzo często chronologicznym, nieproblematycznym i pewna bierność, pewne tylko odtwarzanie, pewna taka właściwie, można powiedzieć, prehistoryczna forma edukacji, to, że takie muzeum trochę funkcjonuje jak podręcznik. Otwieramy strony, przeglądamy, przechodzimy od jednego działu do drugiego działu, mamy bardzo uporządkowaną wiedzę, już wypracowaną, jedną perspektywę na wszystko, co oglądamy. Właściwie wychodzimy z muzeum tak, jakbyśmy wyszli z lekcji w liceum. No, no nie ma tam dyskusji, nie ma tam możliwości na wymianę perspektyw. Jest po prostu Malczewski jest jasno określany w jasny sposób i tak mam na niego patrzeć, a nie inaczej.
Czyli postanowiliście stworzyć swoje muzeum, Poznańskie Muzeum Melancholii, w którym co zobaczymy?
Postanowiliśmy stworzyć właściwie ideę muzeum, Poznańskiego Muzeum Melancholii, ponieważ muzeum to jako tako budynku mieć nie będzie. Ono jest gdzieś tam, opiera się na budynkach w tkance miejskiej, które są pustostanami, czy też właściwie takimi już odpadkami jak PKS, bo to jest budynek, który został przeznaczony do rozbiórki. To muzeum jest właśnie ideą, która ma w jakiś sposób dokumentować czy archiwizować najnowsze procesy dziejące się w tkance miejskiej. Ma je w pewnym sensie wyłapywać i stawiać jako problem. To też jest ciekawe, bo muzeum kojarzy nam się jak z budynkiem czy z instytucją, w której jakby strategią tworzenia zbioru jest zawsze strategia chronologiczna. Jakby artysta bardzo często trafia do muzeum dopiero po śmierci. To też jest dosyć ciekawy aspekt, że muzeum pełni taką rolę ostatecznej mety na drodze artystycznej. Jak ktoś trafia do muzeum, to najpewniej albo jest martwy, albo właściwie osiągnął gigantyczny sukces. Muzeum nie jest zainteresowane zbiorami jakby takimi pomiędzy czymś, co się dopiero rodzi, a czymś, co już jest u swojego schyłku. My jesteśmy jakby zainteresowani jakby zbiorem problemów dotyczących Poznania, jednym z nich właśnie jest ta melancholia, zbiorem procesów, które zauważamy i próbą ich archiwizacji, próbą przekuwania na język artystyczny, czy też próbą przekucia na archiwum muzeum, na zbiór muzeum. Jak to zrobić? Jest to też dla nas ciekawe pytanie. W jaki sposób ten zbiór powinien być konstruowany? Czy to może być tylko zbiór multimedialny? Czy on też ma mieć fizyczny, jakiś gdzieś tam materialny aspekt? No to są takie kwestie, które są też ciekawe z punktu widzenia sztuki. Jaką rolę dzisiaj pełni muzeum i w jaki sposób powinno konstruować swój zbiór?
A czy te prace będą miały związek z miejscem, w którym będą pokazywane? Czy możesz coś o nich powiedzieć, zdradzić chociaż jakiś przykład, co zobaczymy?
Będą miały związek z miejscem, w którym będą realizowane. Jakby w tej edycji tegorocznej, tej jesiennej, listopadowej, zdecydowaliśmy się na rezydencję 11 artystów. Dostali oni propozycje od nas dwóch miejsc. Jedno to jest właśnie jeden z budynków Alfa. Drugi to jest budynek starego PKS-u. Spotkaliśmy się pierwszy raz 2 miesiące temu i w ten czas odbyliśmy pierwszy spacer, ukazując te przestrzenie, trochę o nich opowiadając z punktu widzenia osobistego, trochę z takiej narracji historycznej, trochę też z takiej narracji społecznej, jaką funkcję pełnią te budynki, jaką funkcję pełniły. I też zobaczymy prace, które bezpośrednio na przykład odwołują się do zastanej rzeczywistości tej przestrzeni, prawda? Do jakiejś infrastruktury piętra Alf. Mamy tam konkretne pozostałości po klubie muzycznym, który tam był. No i jakby jedna z artystek bezpośrednio odwołuje się do tych resztek, do tego, co tam zauważa, do tego, co było, czego już nie ma, ale pewne ważne elementy na przykład klubu muzycznego pozostały. Inny natomiast artysta podjął się bardzo ciekawego procesu i będzie działał zupełnie poza tymi dwoma budynkami. Podjęliśmy taką współpracę partnerską ze stadionem INEA, stadionem miejskim, i będzie wykonywał swoją akcję performatywną tam, na tym stadionie. Udało mu się właściwie wynająć, można powiedzieć, cały stadion na 2 godziny i będziemy mogli oglądać jego działanie na płycie stadionu. Co też jest ciekawym odwołaniem, bo stadion też był takim, można powiedzieć, jakimś takim na pewnym etapie punktem zapalnym tego miasta, prawda?
Tak, i wypomina się, że te pieniądze można by przeznaczyć na coś innego. Poza tym też w pewnym sensie przeszedł metamorfozę, bo kiedyś stadion wyglądał zupełnie inaczej.
Zupełnie inaczej. I też cenimy sobie na przykład to, że kierownictwo tego stadionu podjęło z nami współpracę. To też pokazuje pewną otwartość, też pewne zbywanie pewnego mitu, że instytucje nie są otwarte na współpracę ze sobą.
Czy artyści polscy i niemieccy współpracowali ze sobą? Czy każdy z nich tworzył zupełnie inny projekt?
Zaproszonych artystów niemieckich my jako kolektyw 1A, stowarzyszenie, poznaliśmy na naszej własnej rezydencji artystycznej w sierpniu tego roku w Hanowerze, w czasie festiwalu, który nazywa się Fuchsbau. Tam podjęliśmy właśnie współpracę z fundacją niemiecką o tej samej nazwie, Fuchsbau, i z pomocą Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy zaprosiliśmy do tego projektu właśnie spotkanych tam artystów niemieckich. Praca nad projektem Poznańskiego Muzeum Melancholii w dużej mierze przebiegała internetowo, przez sieć. Oni jeszcze nie byli w Poznaniu, nie widzieli tych miejsc osobiście, natomiast my staraliśmy się doprowadzać do takich spotkań internetowych. Artyści, to też było dla nas ważne, stworzyli pewną grupę, wiedzieli o tym, co każdy robi, czyli to nie była taka praca na zasadzie kurator-artysta, tylko raczej kurator i grupa artystów, która ma pełną świadomość samych siebie. Wiedzą, czym zajmują się inni, czym jakby, jakie problemy poruszają inni, czy w jakich nurtach sztuki działają. Więc w jakiś sposób my, kuratorzy, ja i Aleksandra Polerowicz, zauważamy też pewną współpracę między nimi. Można powiedzieć, że przechodzą jedno w drugie. I wydaje mi się, że praca z artystami niemieckimi była jednak najtrudniejsza. Oni byli oddaleni, oni są z Hamburga i z Hanoweru. I wydaje mi się, co też dla mnie będzie ciekawe, że oni mają zupełnie inną perspektywę na ten problem. Dla nich Poznań jest średnim miastem gdzieś na zachodzie Polski. Też warto zaznaczyć, że z zaproszonych polskich artystów chyba żaden nie urodził się w Poznaniu. I część z nich studiuje tutaj w Poznańskiej Katedrze Intermediów. Więc dla nas ciekawe jest to, że summa summarum nie możemy mówić, że którykolwiek z artystów jest poznaniakiem z krwi i kości. Zagwarantowaliśmy artystom program rezydencji. To też było dla nas istotne. Oni przyjeżdżają na rezydencję artystyczną. Rezydencja artystyczna jest takim specyficznym wydarzeniem, kiedy artysta ma zagwarantowany nocleg, wyżywienie, funkcjonuje w pewnej strukturze, ma pewną określoną przestrzeń, którą wybrał do działania. Też rezydencja, sama w sobie to słowo oznacza, że artysta działa na terenie mu obcym. Na terenie, którego dotychczas nie znał. Więc ten projekt jest bardzo uporządkowany na wzór właśnie pewnej takiej poznańskości. My zagwarantowaliśmy jasną godzinę, to może zabrzmi groteskowo i śmiesznie, jasną godzinę śniadań, jasną godzinę obiadów, określone miejsce funkcjonowania w tym projekcie. Jeden z artystów właśnie tę strukturę projektu bierze jakby w swoje ręce. Jakby to jest dla niego na przykład już sama motywacja działania. Go interesuje, jak taka struktura rezydencji sama w sobie już porządkuje wydarzenie artystyczne, jak nadaje mu pewien sens, co te wszystkie ramy, co groteskowe typu śniadanie, obiad, znaczą.
A czy kuratorzy tego projektu są z Poznania?
Kuratorzy są z Poznania, kuratorzy są poznaniakami z krwi i kości. I dla mnie ten projekt też ma ciekawy taki wymiar osobisty bardzo, ponieważ właśnie w tej Alfie przy świętego Marcina 40 przed wojną znajdowała się kamienica rodzinna, jakby taki dom rodzinny. I co ciekawe, Alfa, w której realizujemy projekt, stoi dokładnie, jakby niemalże w skali 1:1 na działce mojej rodziny, tamtejszej działce, bo po wojnie oczywiście zostało zapłacone odszkodowanie i ta działka przeszła na działkę miejską. Na tych zgliszczach powojennych wybudowano kompleks modernistyczny. To jest ostatnia Alfa na skrzyżowaniu ulic Ratajczaka i Świętego Marcina. Aby wejść na wystawę, należy wspiąć się na 11 piętro.
I wstęp wolny?
Wstęp wolny.
Na wszystkie te wystawy?
Na wszystkie te wystawy i na wszystkie wydarzenia, które będą odbywały się między 13 listopada a 22 listopada. Będzie także oprowadzanie kuratorskie, będzie performance grupy, która składa się z Karoliny Kubik i Adama Gołębiewskiego. Ten performance zostanie powtórzony kilkukrotnie, więc też będzie okazja, żeby go zobaczyć nie tylko na otwarciu.
13 w piątek rusza Poznańskie Muzeum Melancholii o godzinie 19 w dwóch miejscach, czy tylko w jednym?
Otwarcie znajduje się w Alfie, w budynku Alf, czyli na 11 piętrze. Zaraz potem będzie można przejść do PKS-u, który otworzy się o godzinie 21.
To jeszcze przy okazji tylko powiedz, w te następne kolejne dni, w jakich godzinach będą otwarte te wystawy?
Od godziny 12 do godziny 19 i PKS i Alfa dokładnie tak samo.
Adam Łuczak, kurator, jeden z dwójki kuratorów Poznańskiego Muzeum Melancholii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję i zapraszamy
na wystawę.
Bardzo dziękuję.
Zapraszamy.